Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry.
Szkoła musi być wolna od ideologii, która skrywa się pod pozorem tolerancji. To reakcja Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka na zapowiedź zorganizowania tzw. tęczowych piątków w polskich szkołach przez środowiska LGBT. No dzisiaj mamy ten piątek i czy Pan zgadza się z taką oceną Rzecznika?
Ale oczywiście, że tak. Oczywiście uważamy, dlaczego? Że szkoła powinna być wolna od ideologii LGBT. Szkoła nie tylko powinna być wolna od ideologii LGBT, ale także wolna od promocji zachowań homoseksualnych i wszelkich innych zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na naszą młodzież.
A czy ta akcja, o której środowiska LGBT mówią, że jest potrzebna, bo dochodzi do prześladowań osób, które są właśnie z tych środowisk, czy to nie jest według Pana próba seksualizacji dzieci? Bo też mamy takie oceny i wiele osób tak ocenia tą akcję.
Panie redaktorze, ja proponowałbym zapoznać się z materiałami, które przygotowała kampania przeciw homofobii, zapoznać się z ich treścią i wówczas będziemy wiedzieli, czym w istocie jest projekt Tęczowych Piątków. Ja pozwoliłem sobie zmarnować czas swój i mojej rodziny i zapoznałem się z tymi materiałami. W tych materiałach jest jawna promocja homoseksualizmu.
Poda pan przykłady.
Panie redaktorze, jest ich mnóstwo.
Takie, które pana najbardziej bulwersują.
Zalecenia dla nauczycieli. Podczas włączania tematyki LGBT do lekcji należy być ostrożnym, aby nie zakończyć lekcji ze stereotypowymi przekazami oraz nie spowodować homofobicznej dyskusji i obraźliwych komentarzy.
Jeszcze coś? Jakiś taki mocny przykład, panie Marku, bo mam kolejne pytanie, bardzo ciekawe.
Wprowadzaj temat LGBT i homofobii naturalnie. Nie jedynie przy wyjątkowych okazjach. Pokaż, że jest to temat ważny i powszechny. Pokaż, że równość i godność są bezdyskusyjne i są prawem każdego człowieka. Nie dopuszczaj do wartościowania orientacji seksualnych i podziału na bardziej i mniej naturalne. Wprowadzaj tematykę LGBT przy wielu okazjach. Pokazuj, że obecność osób LGBT w społeczeństwie i homofobia są to pełnoprawne tematy, a nie marginalne. A także ostatnio wszyscy znaliśmy, usłyszeliśmy o przykładzie, że kanadyjskie linie lotnicze przestały już mówić do swoich klientów pan i pani. W tych materiałach również znajdziemy tego typu instrukcje. Podawaj przykłady, nie zakładając powszechnej heteroseksualności. Zamiast książę William był obiektem westchnień nastolatek, możesz powiedzieć był obiektem westchnień wielu osób lub był obiektem westchnień wielu nastolatek i nastolatków. To są jedne z przykładów. Te materiały to jest kilkaset stron, jak zbierzemy wszystko razem. Bo dlaczego ich musi być tak dużo? Bo w tej mętnej wodzie po prostu znacznie łatwiej jest ukryć przekazy ideologiczne, przekazy seksualizujące naszą młodzież.
No właśnie pan mówi o ukrywaniu przekazów, a czy akcja Tęczowy Piątek, ona jest teraz w tym roku jawna, czy ukrywane są informacje, w jakich szkołach są plany jej przeprowadzenia?
Panie redaktorze, my nie odtrąbiamy sukcesu jeszcze, nie mówimy, że to jest nasz wielki sukces, że to jest wielki sukces organizacji takich jak nasza, jak Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk, ale wydaje się, że na przestrzeni ostatnich lat udało nam się sprowokować publiczną dyskusję na temat seksualizacji. W związku z powyższym, po 3 latach, bo Tęczowy Piątek już jest jego obecnie 4. edycja, po 3 latach kampania przeciw homofobii musiała zmienić strategię działania. Przypomnę, że do tej pory szkoły zgłaszały się do kampanii przeciw homofobii, zgłaszały swój akces do tego programu, dostawały stamtąd materiały, czasami przyjeżdżały osoby, które prowadziły zajęcia na temat Tęczowego Piątku. Natomiast po dramatycznym sprzeciwie rodziców i bardzo szerokim sprzeciwie rodziców. Po tym, jak temat stał się publiczny i zajęły się nim także władze publiczne, przypomnę stanowisko pomorskiej kurator, a także kurator małopolskiej. Temat stał się na tyle gorący, że kampania przeciw homofobii musiała, w cudzysłowie powiem, zejść do podziemia. Oni mają świadomość tego, że społeczeństwo nie godzi się na indoktrynację dzieci w szkołach, że nie damy zepsuć naszych dzieciaków. W związku z powyższym kampania przeciw homofobii musiała zmienić strategię działania. Dzisiaj, jak oni mówią, każdy może przeprowadzić Tęczowy Piątek.
Wystarczy... Ale tak chyba nie jest.
Znaczy oni twierdzą, że każdy uczeń może przeprowadzić tęczowy piątek, każdy nauczyciel, może nawet sprzątaczka przeprowadzić tęczowy piątek. Po prostu tęczowe piątki róbmy wszędzie, oni tak twierdzą. Jestem także przekonany, że oczywiście oni odtrąbią wielki sukces, bo wystarczy, że jedna czy druga dziewczynka zrobi sobie torbę, zdjęcie z torebeczką w kolorach tęczy i powie, że zrobiła tęczowy piątek i kampania przeciw homofobii odtrąbi sukces swojej akcji, ale my twierdzimy, że opór społeczny już jest tak duży, że oni muszą zacząć się cofać. Oni mają świadomość tego, to lobby LGBT, lobby tej chorej, złej ideologii musi zacząć się cofać. My musimy odzyskiwać nasze szkoły.
To jest dobra ideologia. Panie Marku, panie prezesie, przepraszam. W 2018 roku akcja została przeprowadzona w około 200 szkołach w całej Polsce. Czy pan w tym roku uzyskał, czy pozyskuje pan informacje na temat prób organizowania tej akcji w gdańskich szkołach, bo takie zgłoszenia do pana dotarły w tym roku?
Nie, ja nie otrzymuję tego typu informacji, bo jak już wspomniałem, kampania przeciw homofobii mówi, każdy może zorganizować tęczowy piątek. Wystarczy wejść na stronę internetową i tam sobie zassać materiały, tak jak ja to zrobiłem, i zorganizować tęczowy piątek u siebie. W związku z tym takich informacji już teraz nie mamy. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku takie informacje były powszechnie dostępne. W około 12 szkołach taki tęczowy piątek miał być przeprowadzony, natomiast na skutek działań, zapytań pani pomorskiej kurator, a także działań rodziców w poszczególnych szkołach, w żadnej z tych szkół tęczowy piątek się nie odbył. Sprzeciw jest po prostu masowy. W tym roku nie mamy pojęcia, gdzie te tęczowe piątki mogą się odbyć, bo tak jak już mówię, nawet sprzątaczka w szkole może taki tęczowy piątek zorganizować. Znaczy może, w tym sensie, że ma taką możliwość od strony technicznej, natomiast od strony prawnej, jasno sobie to powiedzmy, nie ma możliwości prawnych, żeby przeprowadzać zajęcia inne niż te, które są w podstawie programowej w trakcie zajęć szkolnych. To jest działanie nieprawne.
A co mają zrobić rodzice, jeśli dowiedzą się, że taka akcja, nie wiem, zacznie się dzisiaj o godzinie 9, bo mamy na razie godzinę 8:38. Pan jest w studiu, pan mówił, że pan przyjdzie do naszego studia, ale miał pan być przed szkołą jakąś.
Panie redaktorze,
co mają zrobić ci rodzice, jeśli coś takiego...
Panie redaktorze, prosta sprawa. Ja powiem tak, jeżeli ktoś przychodzi w nocy do mojego domu, jest ciemno, ma założoną kominiarkę i wchodzi po cichu, wyłamując drzwi gdzieś tam od tyłu, to ja wiem, że to jest złodziej. Na złodzieja trzeba działać szybko i zdecydowanie, czyli trzeba wezwać policję. Jeżeli ktoś organizuje tęczowy piątek bez zgody rodziców, bez poinformowania, to po prostu trzeba wezwać natychmiast policję. Co bardziej krzepcy rodzice, to tak jak co bardziej krzepki ojciec we własnym domu, powinien wziąć... Powinien stanąć na straży domowego ogniska, czyli stanąć w drzwiach tejże szkoły i poprosić o nieprzeprowadzanie tego typu zajęć do przyjazdu policji.
Czy jest problem w ogóle? Bo ja przed chwilą słyszałem w telewizji Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który nie potrafił podać liczby przypadków i skarg na zachowania homofobiczne w szkołach. Jest problem? Pana zdaniem?
Panie redaktorze, oczywiście nie potrafię jasno powiedzieć, bo skoro pan Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest w stanie podać liczby tego typu przypadków w całej Polsce, a ma do tego narzędzia i instrumenty, żeby takie dane zebrać, to co ja mam na ten temat powiedzieć? Ale ja odpowiem inaczej. Szanowni państwo, wszyscy wiemy, Polska jest jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby aktów przemocy, tak zwanej przemocy domowej. Jesteśmy bardzo spokojnym i bardzo tolerancyjnym społeczeństwem. Tego typu akty przemocy praktycznie nie zdarzają się w skali masowej. One są pojedynczymi przypadkami. Możemy domniemywać, że tego typu same zachowania i tego typu statystyki przekładają się po prostu na szkoły. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy takie przypadki zdarzają się w szkole, ale ja chciałbym jeszcze jedno coś powiedzieć. Szanowni państwo, świat nauki mówi jasno i mówi wprost. Orientacja seksualna wykształca się w młodzieży w wieku lat 22-25. Dopiero wtedy możemy mówić o tym, czy dana osoba jest homoseksualna, czy też jest heteroseksualna, czy też ma inną odmienną orientację. Wszystko, co dzieje się wcześniej, jest wmawianiem dzieciom homoseksualizmu. Wchodzenie z buciorami do szkół i mówienie młodzieży o tym, na podstawie prostych zachowań, że chłopcy bawią się z chłopcami, a dziewczynki z dziewczynkami, że w takim razie jesteście osobami homoseksualnymi, jest gwałtem na psychice dzieci. Rodzice, brońcie swoich dzieciaków, bo ideolodzy LGBT chcą wam zepsuć dzieci.
Ale jeśli mamy taki przypadek, o którym mówią działacze kampanii przeciwko homofobii, to co z tym zrobić?
Tak jak z każdym jednostkowym przypadkiem. Na przykład moja córka miała ukrytą cukrzycę. Jej nie dało się zdiagnozować w prosty sposób. Trzeba było iść do specjalisty. W związku z tym, jeżeli zdarzy się taki przypadek i rodzice zauważają tego typu przypadek, powinni udać się do specjalisty, do dobrych ludzi, którzy pomogą rodzicom i dziecku przejść przez ten trudny temat. Nikomu nie możemy oddać swoich dzieci bez naszej opieki. Pilnujcie swoich dzieci.
Dlaczego nie może dojść do skutku debata nad programem Zdrowe Love w Gdańsku? Pan wystąpił do prezydenta Kowalczuka, miała być taka debata, jej nie ma, rzekomo nie ma miejsca w Europejskim Centrum Solidarności. Czy pana zdaniem władze chcą coś ukryć przed panem?
Oczywiście, że tak. Znaczy, proszę pana, w mętnej wodzie łatwiej pewne rzeczy ukryć. I to jest właśnie takie zamedlanie. Wszystkie te dokumenty, takie jak zdrowelowe, czy jak model na rzecz równego traktowania, to są olbrzymie dokumenty, przez które nikt nie przebrnął, nad którymi nikt się nie zastanowił. Ja przypomnę, że zdrowelowe to jest projekt, który był głosowany w 2017 roku w ramach tak zwanego projektu in vitro, natomiast jego treść ukazała się w roku 2018. Radni, głosując nad tym dokumentem w 2017 roku, nie znali jego treści, bo on po prostu utworzony został rok później. W związku z tym my apelowaliśmy do miasta, do władz miasta Gdańska. Ja spotkałem się z panią Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańska. Rozmawialiśmy na temat problemu braku debaty i braku konsultacji społecznych między mieszkańcami miasta Gdańska, a władzą, która ten projekt zdrowelowy chce wprowadzić. Pani prezydent Dulkiewicz przychyliła się do mojej prośby, do naszej prośby o tym, że taka debata powinna się odbyć, bo to się po prostu ludziom należy. Pani prezydent Dulkiewicz skierowała mnie do swoich służb. Później spotkałem się także z panem dyrektorem Szczuką. To jest dyrektor WRS-u. Myśmy długo rozmawiali, to była ponad dwugodzinna rozmowa, bardzo techniczna, już bardzo szczegółowa. Omawialiśmy, kto po kim ma występować, jak długa będzie ta debata, jakie będą prezentacje, sesja pytań. Ustaliliśmy nawet nazwisko osoby prowadzącej, która miała tę debatę prowadzić. I ni stąd, ni zowąd w nasze rozmowy wtrącił się pan wiceprezydent Kowalczyk, który w ogóle do tej pory tych rozmów nie prowadził. On napisał do mnie pismo, że rzekomo nie dopełniliśmy pewnych wątków formalnych związanych z naszymi zastrzeżeniami do projektu zdrowolowe, co jest ewidentnym, jak to mawia pan prezydent, oszczędnym gospodarowaniem prawdą, tak? Bo myśmy takie dokumenty składali wielokrotnie i pan prezydent także powiedział, że właśnie nie ma miejsca w sali ECS na to, żeby przeprowadzić taką debatę i można powiedzieć, że uciął temat. Po tym piśmie od prezydenta Kowalczuka myśmy złożyli kolejny wniosek i kolejne pismo, tym razem już na jego ręce, z zapewnieniem pełnej otwartości. Znaczy, my nie upieramy się przy sali ECS-u. To może być każda inna sala. To może być także stadion Lechii Gdańsk, jeżeli władze miasta chciałyby tam zorganizować, a my gwarantujemy, że ludzie przyjdą, bo to jest temat gorący i interesujący. Byleby władze miasta Gdańska chciały z nami rozmawiać, bo póki co władze miasta nie chcą rozmawiać ze swoimi wyborcami, nie chcą rozmawiać z mieszkańcami Gdańska.
A jak pan ocenia projekt nowelizacji kodeksu karnego przygotowany w ramach inicjatywy Stop Pedofilii? Jego celem ma być zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją.
Bardzo dobrze.
Bo pan zdaje się również w tej inicjatywie uczestniczy.
Tak. Z dumą państwa informuję, że na zaproszenie Fundacji Pro Prawo do Życia, także nasze stowarzyszenie w mojej osobie jest członkiem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Inicjatywy Uchwały Ustawodawczej. My także jesteśmy członkami tego komitetu, także zbieraliśmy aktywnie podpisy pod tym projektem ustawy. 260 tysięcy podpisów to kawał dobrze wykonanej roboty. Oczywiście, że oceniam ją bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Panie redaktorze, Ja zadam takie pytanie. Czy wie pan, jak długi jest to projekt ustawy?
Ja to wiem.
Szanowni państwo, bo bardzo...
Czytałem. Razem z uzasadnieniem ma 4 strony.
Tak jest. Natomiast sam projekt ustawy, szanowni państwo, to jest pół strony. To jest pół strony maszynopisu. To są zaledwie 4 paragrafy. To jest projekt bardzo jasny i bardzo czytelny, dlatego że prawda nie potrzebuje 1000 słów. Wystarczy kilka słów po to, żeby powiedzieć prawdę. I my w tym projekcie mówimy prawdę. My chcemy zatrzymać seksualizację dzieciaków w szkołach, ale nie tylko w szkołach. Generalnie jesteśmy za tym, aby zatrzymać działania pedofilskie, które mogą się dziać w przestrzeni.
Procedowany w Sejmie jest nadal?
Tak, tak, jest nadal. Wierzymy gorąco, że nowy Sejm przyjmie tę ustawę, że Senat jej nie odrzuci. Z pierwszego czytania jesteśmy bardzo zadowoleni. Jedyne wstępne poprawki, które zostały naniesione, to podwyższenie kary, którą myśmy zaproponowali w wieku do lat 3. Tam posłowie mówią o konieczności podwyższenia kary do lat 5.
Zajmą się projektem na pewno posłowie i senatorowie nowej kadencji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.